Drodzy bracia i siostry, obojętność i oziębłość to wielki przeciwnik biblijnego chrześcijaństwa. I nie widać tego po prawdziwych chrześcijanach, żeby byli obojętni lub oziębli, lub cechował ich brak zainteresowania innymi. Mamy przykład Tesaloniczan, z jak wielką troską się spotkali ze strony apostoła Pawła, z jak wielkim zainteresowaniem. Przeczytamy o tym i zastanowimy się, jak dzisiaj moglibyśmy przejawiać takie życzliwe zainteresowanie i jak wygląda chrześcijaństwo współczesne w świetle tego, co tu znajdujemy. Pierwszy list do Tesaloniczan, 3 rozdział, od 1 do 13 wersetu. Przeto, nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach. I wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć, tak jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy. Aby serca wasze były utwierdzone, beznagane w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Kontynuujemy rozważania nad pierwszym listem do Tesaloniczan. Apostoł zaczyna myśl, którą powtarza jeszcze dalej w wersecie 5, 3 rozdziału, że nie mógł czegoś dłużej znieść. Czego nie mógł dłużej znieść? Werset 14 poprzedniego rozdziału wspomina, że Tesaloniczanie doświadczyli tych samych cierpień od swoich rodaków, co wierzący z Żydów w Judei od nienawróconych Żydów. Także Pawła niepokoiło to, jak ci chrześcijanie w Tesalonice znoszą uciski, prześladowania. Czy jest im dobrze duchowo, czy raczej się załamali? Czy nie ulegli jakiemuś zwiedzeniu, kompromisowi, żeby mieć spokój? Bo jest taka pokusa. Skoro nas prześladują, to może zawrzyjmy z nimi pokój, może będziemy musieli zmiękczyć tą Ewangelię, może uznajmy niektóre te obyczaje, które są sprzeczne z Biblią, żeby nas polubili, czy zaakceptujmy pewne zachowania, które może nie są do końca chrześcijańskie, ale będzie nam lżej, po co się tak narażać. Czytamy też, że Paweł miał takie zmartwienie, jak mój werset 18, 2 rozdziału, że chciał przyjść do tych braci i sióstr, ale przeszkodził im 2 razy szatan. Przeszkodził Pawłowi w dotarciu tam. Więc nie mógł tego już dłużej znieść, dlatego postanowił pozostać sam w Atenach, ale nie chciał być trawiony niepokojem. Dlatego werset 2 mówi, że wysłał tam Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego. Zobaczmy, jak określa Tymoteusza. Nazywa go bratem naszym, co znaczy, że chrześcijaństwo w pierwszym wieku było duchową rodziną. Nie było to jakieś osłe chrześcijaństwo, w którym obojętnie się ludzie traktowali. i byli sobie tak obojętni jak zeszłoroczny śnieg. Nie, traktowali siebie jak braci i siostry, jako domowników wiary, jak gdzie indziej mówi apostoł Paweł. I nazwał go współpracownikiem Bożym. Także nie było żadnych wątpliwości, że ten człowiek pełni wolę Bożą, współpracuje z Bogiem w szerzeniu Jego Ewangelii tutaj na ziemi i Jego Królestwa. I tu jest powiedziane właśnie, że był tym współpracownikiem Bożym w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej. Jakie zadanie otrzymał Tymoteusz jako wysłannik? Czytamy, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Pamiętajmy, że to był młody kościół, niedawno założony i potrzebował utwierdzenia w wierze, umocnienia, ugruntowania. Jak Tymoteusz mógł tego dokonać? Na pewno wykładając im Słowo Boże, odpowiadając może na jakieś pytania. W każdym razie miał ich zbudować. I czytamy, że miał im dodać otuchy. Dlaczego miał im dodać otuchy? Dlaczego to było takie potrzebne? Bo werset trzeci zaraz wyjaśnia, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Niektóre z nowszych przekładów mówią prześladowaniach, bo o tym tu mowa. Potrzebowali zachęty, otuchy, bo podlegali ostrym prześladowaniom. Prawdopodobnie znaleźli się na marginesie społeczeństwa. Spotykali się z atakami słownymi, a może nawet fizycznymi. Mogli zostać wykluczeni, na przykład niektórzy rzemieślnicy chrześcijańscy z takich cechów rzemiosł, które wtedy były, ponieważ nie chcieli czcić pogańskich bożków i uprawiać rozpusty, co było typowe dla tych gildii czy stowarzyszeń rzemieślników. Więc znosili przykrości. Nie mieli się w tym chwiać, nie mieli się załamywać. Apostoł Paweł tłumaczy, sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. A więc tłumaczy, że to nie jest przypadek, że dzieci Boże są prześladowane, że Bóg do tego dopuścił. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset 12 zapewnia. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Zatem jakieś przykrości ludzie wierni Bogu prędzej czy później zniosą. Jeżeli ktoś ma same przyjemności, i nikt nigdy mu złego słowa nie powiedział, to można się zastanawiać, czy on chodzi drogą Bożą, czy raczej dostosowuje się do każdego otoczenia jak kameleon. Wszędzie mówi to, co ludzie chcą usłyszeć. Nigdy nie wyrazi sprzeciwu, jeżeli coś jest niewłaściwe. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, werset 22 powiada, musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Także, nie było lekko tym pierwszym chrześcijanom, to były słowa skierowane do pierwszych chrześcijan, ale Pan Jezus też zapewniał w Ewangelii Jana, 16 rozdział, werset 33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Pan Jezus zwyciężył świat, ale Jego uczniowie będą też mieli udział w Jego zwycięstwie, tyle że też ich czekają nieprzyjemności. Apostoł Paweł też przepowiedział to im. On nie głosił Ewangelii lukrowanej. Dzisiaj mamy do czynienia praktycznie już od XVI wieku, a czasami i wcześniej były takie formy Ewangelii, upiększona Ewangelia, taka dosłodzona, żeby była piękniejsza niż w rzeczywistości. Ale w gruncie rzeczy fałszywa. Bo werset czwarty mówi, że oni wyraźnie apostołowie przedstawili, że nie będzie lekko, że pójście za Chrystusem ma wiele pożytków, wiele dobrodziejstw, ale też trzeba ponieść swoją cenę, bo mówi, albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. I dalej znowu pojawia się ta myśl, że Paweł nie mógł dłużej tego znieść i dlatego wysłał go, czyli Tymoteusza, aby się dowiedzieć o wierze waszej. Czyli Tymoteusz miał dwojakie zadanie. Miał podzielić się z Tesaloniczanami dobrymi myślami Bożymi, Słowem Bożym, utwierdzić ich, pobłogosławić ich swoim poznaniem, większym doświadczeniem, ale miał też zaczerpnąć informacji, zaobserwować, czy oni trwają w wierze. Bo drodzy, to nie jest wcale tak oczywiste, że samo to, że ktoś jest chrześcijaninem, to na pewno już trwa w wierze. W drugim liście do Koryntian Paweł na przykład zalecił sprawdzanie samego siebie, czy trwamy w wierze. 2 Koryntian 13:5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest z was, chyba żeście próby nie przeszli. 2 Koryntian 13:5. A więc trzeba było sprawdzać, upewniać się, czy rzeczywiście trwamy w wierze. I Tesaloniczanie też mieli podlegać takiej obserwacji, takiej opiece duszpasterskiej, którą rozciągnął nad nimi Paweł, nie mógł bezpośrednio, bo diabeł mu przeszkodził w dotarciu do nich, ale przez Tymoteusza taka troska, czy oni aby trwają w wierze. A dlaczego to było takie ważne? Bo Paweł dalej mówi, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. A teraz pytanie, czy to były tak zwane strachy na lachy? Czy rzeczywiście nie była realna groźba, że kusiciel, diabeł, może ich zwieść? Porównajmy tę sytuację z sytuacją Galacjan, gdzie też był kościół miejscowy, grupa nawet kościołów w prowincji Galacji i w pierwszym rozdziale, w wersecie 6, Paweł mówi: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Także czasami chrześcijanie dobrze zaczynają, ale potem nie idą dobrze. I tak było na przykład z Galacjanami. Zobaczmy na przykład, co jeszcze jest o nich napisane. W liście do Galacjan, 5 rozdział, werset 4. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Mówi, że oni w prawie mojżeszowym szukali usprawiedliwienia, chociaż usprawiedliwienie było jedno, z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tesaloniczanie nie mieli takiego problemu, ale jednak on się o nich martwił, że i oni mogą w jakiś sposób się duchowo pogubić. Niektórzy z Galacjan wypadli z łaski. Nie wszyscy, bo inaczej by Paweł nie pisał tego listu. Ale niektórzy wypadli z łaski. A więc widzimy, że zagrożenia duchowe są. Na nas też dzisiaj czyhają. I Paweł się obawiał, że też praca jego apostolska mogłaby pójść na marne. Nie tak dawno mówiliśmy, że oni zostali tak pięknie powołani, tak słowo do nich mocno dotarło. Ale dobry początek nie gwarantuje dobrej kontynuacji, dobrego trwania i dobrego końca. O tym musimy pamiętać. Dlatego Paweł szczerze się obawiał o tych chrześcijan i jego troska była autentyczna. I teraz czytamy dalej. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej. Tak więc widzimy, że te obawy apostoła Pawła zostały szczęśliwie rozwiane. Okazało się, że oni trwają w wierze, że przejawiają miłość chrześcijańską, czystą, bezinteresowną, świętą. Ale też, co było budujące, nie zapomnieli o tych, którzy im głosili Słowo Boże. Bo czytamy, zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci. Pragniecie nas ujrzeć tak, jak i my was. A zatem mimo tego, że wtedy nie było maili, nie było telefonów komórkowych, ani stacjonarnych, ani innych form komunikacji takiej, jaką dzisiaj my mamy, wzajemne zainteresowanie i wzajemna życzliwość i też wdzięczność tych nowych uczniów względem ich głosicieli, którzy im głosili Ewangelię, były wielkie. I wzajemna więź była, mimo takiej niedogodności, że nie mogli się bezpośrednio kontaktować. Czytamy dalej, stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Zobaczmy, apostoł Paweł nie kryje przed nimi, że on w tym czasie znajdował się w jakiejś wielkiej potrzebie. Czyli sam miał kłopoty, znosił trudy swego apostolstwa, pewne trudności. I mówi ucisku naszym, także wtedy, kiedy Tymoteusz go odwiedził i przekazał mu dobre wieści, znosił jakąś formę prześladowania. Więc nie było mu lekko. I kiedy usłyszał te dobre wieści, że ci bracia i siostry trwają w wierze, to mówi, bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Albo jak mówi taki przekład, który się nazywa Biblia pierwszego Kościoła, bo teraz odżyliśmy. Czyli ten duch podniósł się, pokrzepienie poczuł Paweł, bo się martwił o tych braci i siostry. On nie uważał, że nic im zupełnie nie grozi. A on się liczył z tym, że mogą być problemy. Miał już doświadczenia z innymi kościołami, w których były problemy i to poważne. I w których niektórzy ulegli zwiedzeniu. Dobrze zaczynali, ale dalej były problemy z nimi. A tutaj poczuł przypływ sił witalnych, kiedy się okazało, że oni są w dobrym jednak stanie duchowym. I co dalej? Mówi, albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jaki z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. On bardzo się cieszył tym owocem swego trudu, tymi braćmi i siostrami przed Bogiem. Cieszył się, że są tacy ludzie, którzy przyjęli szczerze Ewangelię, byli gotowi za nią cierpieć, byli gotowi znosić uciski, a jednocześnie prowadzili przykładne życie. I od nich Ewangelia szerzyła się na dalsze tereny i rzeczywiście takimi byli, można powiedzieć, autentycznie, głęboko nawróconymi uczniami Chrystusa. Ale Paweł wyjaśnia, że wymagają oni wsparcia. Mówi, we dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić to, czego brak waszej wierze. Zauważmy. A po co Paweł nie pomodlił się tylko raz, ale ilekroć o tym pamiętał, modlił się w dzień, kiedy budził się w nocy lub nawet jakieś miał nocne czuwanie takie modlitewne, też wstawiał się w tej sprawie i to bardzo gorliwie, nie tak można powiedzieć obojętnie, od czasu do czasu, w przerwach między jakimiś rozrywkami, ale właśnie z oddaniem. Aby Bóg dał mu taką możliwość, aby ich znowu widzieć. I tu jest ważny element. Dopełnić to, czego brak waszej wierze. Co to oznacza? To nie jest nic dziwnego. Oni byli początkującymi wciąż chrześcijanami i nadal brakowało im jeszcze poznania w pewnych sprawach. Nadal jeszcze brakowało im pewnych walorów duchowych, i apostoł Paweł miał zamiar, miał takie gorące pragnienie, żeby ich odwiedzić i jeszcze przekazać im więcej niż na początku. I teraz składa sobie takie, można powiedzieć, życzenie. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Miał wielkie pragnienie, by Bóg Ojciec i Jego Syn usunęli wszelkie przeszkody diabelskie czy ludzkie na drodze do wizyty u braci i sióstr w Tesalonice. Na koniec życzy im, was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich. Miłością, jaką i my dla was żywimy. Zauważmy, prosi o to, żeby ta miłość była obfita. Nie tylko taka szczątkowa, karłowata, ale obfita. I to miłość do współchrześcijan jest to znak rozpoznawczy prawdziwych chrześcijan. Ewangelii Jana, 13 rozdział, werset 34 i 35 jest mowa o tym. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Chrześcijanie mają siebie miłować taką miłością, jak Jezus ich umiłował. A więc miłością ofiarną, gotową do poświęceń, znoszącą w miłości różne słabości, wady drugich braci i sióstr w Kościele. I po miłości właśnie wzajemnej mieli być poznawani uczniowie Chrystusa. Apostoł Jan później rozwinie tę myśl w pierwszym liście świętego Jana, 3 rozdział, werset 16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. On wskazuje nawet, że powinniśmy być gotowi umrzeć za współwyznawców. Można się tu prześwietlić. Ale dalej czytamy, jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Czyli jeśli nie ma teraz takiej potrzeby, żeby jeden za drugiego umierał, to czy gotowi jesteśmy choćby podzielić się swoimi dobrami z tymi, którzy są w potrzebie? Czy może portfel jest ciągle nienawrócony? Należy do tego świata i jego priorytetów. Więc widzimy, że Paweł im wspaniałe życzenia śle, ale oni mają mieć też miłość do wszystkich, co przez to rozumiemy, nie tylko do siebie nawzajem. Tu nie chodzi już o wszystkich chrześcijan, ale chodzi także o ludzi spoza Kościoła, nawet o nieprzyjaciół. Ewangelii według Łukasza, 6 rozdział, werset 35, czytamy: ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Dlatego miłość względem wszystkich ludzi powinna charakteryzować prawdziwego chrześcijanina jako jednostkę, jak i Kościół. I dalej czytamy w wersecie 13 dalsza część tych życzeń apostoła Pawła. Aby serca wasze były utwierdzone, beznagane w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Inny przekład oddaje to tak, Biblia Paulistów: niech Pan umocni wasze serca, abyście byli nienaganni w świętości wobec Boga naszego Ojca, gdy przyjdzie nasz Pan, i tak dalej. Więc o co chodzi? Że potrzebujemy pracy Boga w naszych sercach, żeby Bóg nas wewnętrznie umacniał, abyśmy stali się w końcu nienaganni świętości, abyśmy stali się ludźmi, którzy są czyści, na których nie ciąży żaden uzasadniony zarzut, że powiedzmy sąsiedzi na nich w zasadzie nic złego nie mogą powiedzieć, czy pracodawcy, czy koledzy w pracy, oprócz tego, że powiedzmy mają takie, a nie inne biblijne przekonania. Mamy tutaj wzór Daniela, przypomnę, to jest znana myśl, ale warto przypomnieć, w księdze Daniela w 6 rozdziale czytamy, jak próbowano znaleźć haczyk na Daniela, aby go zdjąć ze stanowiska. I 6 rozdział, werset 5 powiada: satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie: nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. I takimi powinniśmy być, że nie zostawiamy po sobie złych śladów. Nie zostawiamy po sobie jakiegoś złego zapachu wokół nas, złego świadectwa. Że też w internecie, kiedy coś tam oglądamy, nie zostawiamy złych śladów. Nie zaglądamy tam, gdzie nie powinno być. Na Facebooku czy w innych komunikatorach nie zostawiamy jakichś nieładnych wpisów, agresywnych lub świadczących o braku miłości. Można by wiele rzeczy wymieniać. Czy na forach internetowych też nie wypowiadamy się w brutalny sposób, obrażający innych. Wiele rzeczy by można mówić, że nasz tryb życia jest zrównoważony, że nikt nas nie zna z tego, że mamy jakieś nałogi, złe nawyki, złe zachowania, naruszamy porządek społeczny czy coś takiego. Więc powinniśmy dbać o tą świętość, o tą czystość, o tą prawość również w naszych rodzinach, abyśmy byli przygotowani na przyjście Pana Jezusa, który przyjdzie ze wszystkimi swoimi świętymi. Widzimy zatem w tym rozdziale, drodzy, wielką troskę duszpasterza i apostoła o tych współwyznawców. wielka troska, wielkie zainteresowanie, wzajemne relacje. Jak to wygląda we współczesnym chrześcijaństwie? W wielu wypadkach marnie. Mam przyjaciela, który mieszka w dużym mieście wojewódzkim i jego skwitowanie, jakie są zbory w jego mieście, jaka sytuacja jest takie. Znikąd nie ma pomocy. Nawet nie ma komu zadać pytań, które go interesują. Nikt nie jest tym zainteresowany. Więc widzimy, że często to wypada słabo. Często osoby, które powinny się zająć, kimś zainteresować, nie można w ogóle na nich liczyć, ani nawet nie okazują zainteresowania. Byłem niedawno na weekendzie z Biblią na Kaszubach i tam była wzajemna troska, życzliwość, piękne naśladownictwo tego, co tu czytamy. Było to bezinteresownie zorganizowane. Nikt nie chciał przy tym ugrać jakichś pieniędzy dla siebie. Jedynymi, którzy odnieśli finansową korzyść, byli ci, którzy nam wynajęli budynek, gdzie nocowaliśmy. Pewna misja chrześcijańska, która na tym właśnie zarabia. Było to spotkanie, gdzie mieliśmy nauczanie z udziałem słuchaczy. Każdy mógł wziąć udział, wypowiedzieć się, modlitwa jedni za drugich. I mogę powiedzieć, czułem się tam jak ryba w wodzie. Znam organizatorów, wiem, że są to ludzie kochający Boga i Pana Jezusa oraz bliźniego jak siebie samego, którzy nie zlekceważą czyjejś prośby, czyjegoś pytania, czyjegoś upadku, którzy się zatroszczą. Byłem poruszony jak organizator, jeden z dwóch organizatorów tego spotkania, gdy modliliśmy się za jedną rodziną mającą pewne potrzeby, po prostu płakał, bo on kocha ludzi, bo on jest oddany Bogu. Jakim kontrastem było dla mnie, kiedy wziąłem udział w innej konferencji, gdzie zgłosiłem pewne pytanie i komisja nie dopuściła pytania do mówcy zagranicznego, który przyjechał, bo komisja niektórych pytań nie przepuszczała. A te pytania, które zadałem, zmierzą się z nimi coraz więcej wierzących i zastanawiają się, jak na nie odpowiedzieć. Dzisiaj Kościół potrzebuje dobrych odpowiedzi. Dzisiaj Kościół potrzebuje jeszcze większego ugruntowania w Słowie Bożym i umiejętnego radzenia sobie z zarzutami ze strony tych, którzy nie są przychylni Kościołowi. A tymczasem niektórzy wolą zamieść sprawy pod dywan. Zamiast spojrzeć prawdzie w oczy i ustosunkować się po męsku i biblijnie do pewnych kwestii. Więc widzimy, że są potrzeby. I na pewno możemy się wzorować na przykładzie apostoła Pawła. Nie ma tu ani obojętności, ani braku miłości. Jest miłość i troska. Jaka jest jednak druga skrajność? Drugą skrajnością są społeczności, gdzie panuje duch kontroli. Gdzie jest takie zainteresowanie, że w ciągu dnia pastor dzwoni kilka razy, gdzie patrzy, jakie książki mają wierzące na półkach, gdzie sprawdza, jakie filmy mają, gdzie trzeba prosić o pozwolenie, żeby pojechać do innego zboru. To jest druga skrajność. To nie jest już zainteresowanie. To jest nadużywanie władzy. To jest forma dyktatury. Więc widzimy, że potrzeba takiej równowagi. Apostoł Paweł mówił, że wiarą stoicie. Nie jesteśmy panami nad waszą wiarą. Drugi list do Koryntian 1:24. Ale z drugiej strony przejawiał szczerą troskę i zainteresowanie. Nikomu z buciorami, jak to się mówi, nie wchodził do życia prywatnego, osobistego. Jedynie gromił to, co było sprzeczne z nauką Ewangelii. Więc widzimy, że to jest dla nas wzorem. I kościoły lokalne nie przetrwają, albo będą ziębnąć, będą słabnąć, jeśli nie będzie szczerego zainteresowania ze strony przełożonych członkami zboru, to raz. A dwa, jeśli ci, którzy pozyskują kogoś dla Chrystusa, nie będą się interesowali tymi, których pozyskali. Nie może tak być, że dewizą będzie, a teraz radź sobie sam. Doprowadziliśmy kogoś do chrztu, teraz radź sobie sam, człowieku. Tak nie może być. Powinno być dalsze karmienie, dalsze zainteresowanie tym człowiekiem wierzącym, bo on jest początkujący, on dopiero jest małą roślinką, a tu wichry wieją. Trzeba go zaopatrzyć w dobry pokarm, Trzeba z nim rozmawiać, trzeba być w kontakcie. A dzisiaj, jak wspomniałem, w przeciwieństwie do pierwszego wieku mamy szerokie możliwości kontaktu. Są telefony, są SMS-y, są jakieś inne tam aplikacje. Jest wiele możliwości okazywania szczerego zainteresowania. I niech ten przykład tutaj będzie dla nas wzorem. Czasami też wierzący, którzy już parę lat są wierzącymi, mają jakieś kryzysy wiary i to jest normalne. Nie powinniśmy nikim gardzić. Mamy na przykład Jana Chrzciciela. Trafił do więzienia, był w ucisku i pytał, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy jeszcze innego mamy oczekiwać. Wcześniej myślał, że Jezus jest Mesjaszem. Mówił, o to Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ale kiedy znalazł się w utrapieniu, kiedy nie widział, że oto siekiera już do korzenia drzew jest przyłożona i że każde drzewo, które nie wydaje owocu, będzie w ogień wrzucone. Nie widział tego sądu jeszcze. On myślał, że to szybciej przyjdzie. Przeżył kryzys wiary. Czy Pan Jezus nim wzgardził? Nie. I my też nie powinniśmy wzgardzić kimś, kto ma chwilę wątpliwości. I Kościół powinien być też takim szpitalem, w którym leczymy się z chorób duchowych. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, nie powinien się wstydzić zadać pytania, bo go zaraz ktoś zgasi. A jak ty, a co ty sobie myślisz? Jak możesz mieć takie wątpliwości? Powinno być normalnością, że ktoś, nie chodzi o ciągłe powątpiewanie w fundamenty, ale są kwestie niejasne. Są problemy jakieś też życiowe i czasami ktoś nie wie, jak się zachować. Na przykład w najnowszym numerze Głosu Ewangelicznego jest artykuł o okultyzmie i jego różnych formach. Między innymi jest mowa o różdżkarstwie. Czasami ktoś się zetknął z różdżkarstwem i nie wie, czy to jest zgodne z Biblią, czy nie. Tam jest to wyjaśnione, możemy sobie przeczytać. Więc nieraz potrzeba nam szczegółowej wiedzy, nieraz nie mamy. Na przykład niektórzy się zastanawiają, czy dana metoda lecznicza jest właściwa. I to nie wstyd pytać. Także wiele takich kwestii jest. Wschodnie sztuki walki też są kwestią, która czasami zastanawia niektórych wierzących. Czy można w tym brać udział? I wiele innych rzeczy. Albo na przykład akupunktura, akupresura, prawda? Może zastanawiać, czy w tym można brać udział. Albo homeopatia. I dlatego jest wiele rzeczy, które mogą nas zastanawiać. Mogą też tematy biblijne być trudne. Jak to będzie z tym milenium? Czy będzie dosłowne tysiącletnie królestwo na ziemi? Albo na przykład, czy Kościół będzie pochwycony przed uciskiem, czy po ucisku? Czy Kościół będzie prześladowany, czy nie? Albo na przykład, czy jest coś takiego, jak niektórzy głoszą, że nasze grzechy są korzystne dla Boga, bo wtedy łaska będzie obfitsza? I wiele kwestii może powstawać. Dlatego nie jest wstydem pytać, a rolą tych, którzy przewodzą Kościołowi, także ewangelistów, misjonarzy, różnych ludzi usługujących w Kościele, jest to, żeby być przygotowanym. Dlatego ci, którzy nauczają innych, powinni starać się być na bieżąco z trendami, które są, obserwować świat, obserwować chrześcijaństwo i umieć odpowiedzieć na takie pytania, interesować się tym, wiedzieć, jakie są tendencje. A nie brakuje materiałów pomocnych. Dlatego, drodzy, wzorujmy się na tej miłości braterskiej z pierwszego wieku, na tym szczerym zainteresowaniu. Myślę, że to jest nauka przede wszystkim dla tych, którzy przewodzą Kościołowi, ale też jeśli mamy swoich uczniów, bo możliwe, że pozyskaliśmy kogoś, oczywiście uczniów Chrystusa, ale w tym sensie mówi w przenośni, kogoś, kogo doprowadziliśmy do Chrystusa z łaski Bożej, to nie zaniedbujmy takich osób. Interesujmy się, czy trwają w wierze, starajmy się z nimi spotkać, czy podtrzymać kontakt telefoniczny, czy inny. Bądźmy jak apostoł Paweł, który na innym miejscu powiedział coś takiego, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, werset 29. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? Więc bądźmy ludźmi wielkiego serca, wielkiego ducha, wielkiej miłości Bożej, żeby ludzie mogli widzieć, że chrześcijaństwo to nie jest coś, co działa jak firma, że chrześcijaństwo to nie jest coś, że jacyś ludzie próbują ugrać coś dla siebie przy okazji, a może coś tam przy okazji zrobimy, żeby więcej pieniędzy mieć dla siebie, ale jest to bezinteresowne, szczere służenie Bogu i bliźniemu. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żeby takie chrześcijaństwo było. Ja wierzę, że ono istnieje, mimo dzisiejszego kryzysu, mimo tego, że w wielu miejscach nie ma tego. Powiedzmy sobie, nie ma takiego chrześcijaństwa w wielu miejscach, ale ono jeszcze jest. I jeszcze są ludzie Boży, którzy takie cechy przejawiają. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy takimi byli. Amen.